Śniadanie polityków.
Michał Borośniak, dzień dobry, na zegarach 9 minut po godzinie 9. Śniadanie polityków poniedziałkowe tradycyjnie na antenie Radia Gdańsk. Witam gości obecnych ze mną w studiu. To Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Artur Dziambor, poseł wolnościowców i Konfederacji. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A na łączu internetowym pani poseł Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Piotr Karczewski, społeczny doradca prezydenta Dudy. Witam.
Dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, jedno z ważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia to była wizyta przywódców Włoch, Niemiec, Francji i Rumunii w Kijowie. Różne komentarze pojawiały się po tej wizycie, no, że to związane z wyborami we Francji, których wyniki właśnie mamy. Z drugiej strony poprawa wizerunku kanclerza Niemiec, mocno nadszarpniętego, nie ma co się oszukiwać, przez między innymi dostawy broni. Ale jestem ciekawy, jak państwo oceniacie to, co wydarzyło się w Kijowie, tą no nieco taką oschłą wizytę. Tam nie było takich scen, które potem były pokazywane w mediach na całym świecie, tak jak było w przypadku Andrzeja Dudy. Może na początek minister Rabenda.
No taka wizyta trochę ratująca twarz. Prezydent Francji się martwił o twarz Rosji czy tam Putina, a wyszło tak, że musiał wziąć Scholza i pojechać do Kijowa, żeby ratować swoją twarz, no bo ta postawa taka, no nie do końca zdecydowana, delikatnie mówiąc, Francji i Niemiec w stosunku do wojny na Ukrainie, nie była najlepiej odbierana przez społeczeństwa tych państw. Zresztą to było widać po wynikach wyborów. Partia Macrona poniosła sromotną klęskę i będzie potrzebowała koalicjanta, co w ordynacji większościowej we Francji rzadko się zdarza. Więc taka wizyta trochę ratunkowa dla tych polityków, chociaż też trzeba podkreślić, że też ważna, no bo Ukraina jest w takiej sytuacji, że każde przypomnienie o tym, co się dzieje na wojnie, a taka wizyta zawsze przypomina o tym, zwłaszcza w mediach zachodni, gdzie tych tematów związanych z Ukrainą, z agresją rosyjską z tygodnia na tydzień niestety jest coraz mniej. No, to, co może nam wszystkim grozić, mówię nam jako osobom, które dopingują Ukrainie, chcą jej zwycięstwa w tej wojnie, no to jest takie przyzwyczajenie się Zachodu, z tego starego Zachodu do sytuacji, że jest sobie gdzieś tam wojna i niech ona sobie tam jest, a my musimy się zajmować swoimi sprawami. No, w tej sytuacji geopolitycznej ta agresja rosyjska, która niszczy Ukrainę z jednej strony, a z drugiej strony wywołuje światowe kryzysy. Teraz mamy różnego rodzaju kryzysy związane z dostawami gazu czy cenami paliw kopalnych, ale za parę miesięcy będziemy mieli kolejny problem, jeśli chodzi o kwestie żywnościowe na świecie, to już nie tylko w Europie, ale i na świecie, który będzie pewnie ciągnął za sobą kryzys migracyjny. No to pokazuje też, że brak zdecydowanej polityki w stosunku do Rosji, no przynosi takie skutki, przed którymi my przez wiele lat ostrzegaliśmy. No, Rosja nie jest normalnym państwem. Rosja Putina jest państwem, które dąży do dominacji w swoim najbliższym otoczeniu, które jest agresywne i które chce narzucać swoją wolę państwom sąsiednim. Więc ustępowanie Rosji, traktowanie jej właśnie jako biznesowego partnera, no to jest błąd, przed którym my ostrzegaliśmy. Niestety to się w takim smutnym scenariuszu sprawdziło i przed którym ostrzegamy cały czas, no bo jeśli nie będzie zdecydowanych działań Rosji, jeśli te sankcje, które są wprowadzane, nie będą jeszcze ostrzejsze, nie będą jakby uderzały gospodarczo w Rosję, no to ta wojna będzie trwała i będzie przynosić kolejne straty, a chcemy, żeby ta wojna zakończyła się z powodzeniem dla Ukraińców.
Czy ta wizyta podnosi morale, czy zwiększa dostawy broni, czy mamy nadzieję na to, że ta wojna nie będzie się ciągnęła na dziesiątkami lat, a to też jest możliwe, bo tak mówią eksperci, że być może nastąpi palestynizacja tej wojny i będziemy mieli w Europie takie ognisko zapalne, podobne do Jugosławii wieki temu. Poseł Joanna Senyszyn, czy to nie jest spóźniona wizyta, czy te słowa krytyki w stosunku do kanclerza Niemiec, czy prezydenta Francji są uzasadnione?
Znaczy to jest przede wszystkim wizyta o charakterze kurtuazyjnym, która tak wiele nie wnosi. No, jedyny pozytywny aspekt tej wizyty to to, że przywódcy Niemiec, Francji zdecydowanie poparli przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, aczkolwiek wiadomo, że to przecież szybko nie nastąpi, bo czy Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej, to w dużej mierze zależy od tego, po pierwsze, kiedy zakończy się wojna, a po drugie, czy będzie nowy plan Marszala, do którego przystąpią no, wszystkie państwa i Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, a może też Japonia, Nowa Zelandia, Australia, dlatego że zniszczenia w Ukrainie są niewyobrażalne i pomoc dla Ukrainy będzie absolutnie niezbędna. Natomiast ta wizyta, no, trzeba mieć świadomość, że obywatele Niemiec, obywatele Francji w dużym stopniu chcą zakończenia wojny. W związku z tym, jeżeli tutaj prezydent Macron wypowiadał się tak dosyć wstrzemięźliwie, zresztą tak jak Scholz, to między innymi dlatego, że obywatele innych państw nie chcą ponosić konsekwencji wojny, a już ponoszą te konsekwencje, dlatego że i inflacja w pewnej mierze jest spowodowana przez wojnę i ludzie obawiają się, co będzie z dostawami gazu, z dostawami ropy, jaka będzie cena benzyny. No wprawdzie ona relatywnie do wynagrodzeń, to w Polsce jest o wiele wyższa niż w krajach zachodu, no ale w tych krajach Unii Europejskiej starych także wzrosła. I tutaj nie zgadzam się z moim poprzednikiem, dlatego że Macron przede wszystkim patrzy na sprawy wewnętrzne Francji i jego przegrana nie jest związana, znaczy przegrana, wygrana, ale nie w takim stopniu, jak oczekiwał, jest związana przede wszystkim z niezadowoleniem Francuzów z tego, co się dzieje we Francji, a nie z samej stosunku Macrona do Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, to my mamy stosunek inny. No, po pierwsze, my graniczymy z Rosją, graniczymy z Ukrainą. Istnieją obawy. Mam nadzieję, że one nigdy się nie spełnią i że to są obawy nieuzasadnione, ale wielu Polaków przecież się boi, że jeżeli tak łatwo by poszło, no znaczy łatwo nie idzie, ale mimo wszystko, jeżeli kraje Zachodu stanowczo nie opowiedzą się po stronie Ukrainy i nie pomogą Ukrainie przede wszystkim dostawami broni, no to może to jeszcze bardziej rozbestwić dyktatora i może chcieć napaść również na inne kraje. No, na razie się mówi o Mołdawii, ale przecież nie wiadomo, jakie są plany Putina, bo to jest człowiek absolutnie nieprzewidywalny. I dlatego stosunek Polski, ale także polskich polityków do tych spraw jest nieco inny niż właśnie polityków Niemiec, polityków Francji, którzy bardziej patrzą na swoje społeczeństwa. No, ostatnie badania pokazują, że również w Stanach Zjednoczonych niestety bardzo duża część Amerykanów uważa, że najlepiej by było jak najszybciej zakończyć wojnę, bo nie chcą ponosić ekonomicznych konsekwencji tej wojny. I stąd ci przywódcy państw no, patrzą właśnie na reakcję swoich społeczeństw i tak się zachowują. Naturalnie to nie jest dobra wiadomość dla Ukrainy i dla prezydenta Zełenskiego. Niemniej sam fakt, że taka wizyta się odbyła, no uważam, że to jest dobry znak. Byłoby dużo gorzej, gdyby tej wizyty nie było.
Pani poseł mówiła o tym, że społeczeństwa, choćby społeczeństwo niemieckie nie chce wojny. Ja pamiętam badania sprzed tygodnia, jeśli nie półtora, które publikowała Rzeczpospolita, mówiące o tym, że nie chcą wojny, to prawda, ale ponad 50% Niemców chce jej zakończenia i godzi się na to, by Ukraina oddała część swoich ziem agresorowi. No tutaj ten głos był dość mocny.
To jest niestety To jest przerażający wynik sondażu, ale widać wyraźnie, że właśnie i Scholz, i Macron, ponieważ podobnie jest we Francji, to no, chcieliby właśnie takiego zakończenia wojny, to znaczy chcieliby jak najlepszego dla Ukrainy, ale gdzieś tam w podświadomości godzą się na to,
że Ukraina może stracić część terytorium.
Może stracić część terytorium, a musimy sobie też uświadomić, że chociaż ciągle mówimy, że Ukraina tak się dzielnie broni i tak rzeczywiście jest, to jednak w tej chwili Rosjanie zajęli już znacznie większe terytorium niż przed wybuchem wojny. W związku z tym no, sytuacja Ukrainy jest zdecydowanie gorsza. Nie tylko ze względu na sytuację gospodarczą, ale także sytuacja świata jest dużo gorsza. No pewnie będziemy o tym mówić w drugiej części, ze względu na to, że Putin chciałby zagłodzić zwłaszcza
Będziemy Afrykę. Jeszcze pani poseł o tym mówić, bo to osobny temat, który poruszymy. Artur Dziambor, proszę.
No tak, więc po pierwsze mamy jeden bardzo duży konkret, to znaczy zarówno Niemcom, jak i Francji zależy na tym, żeby wrócić do tego, co było. Wiedzieliśmy doskonale, że w pewnym momencie to nastąpi i to business as usual jest potrzebne w tej tak zwanej starej Unii Europejskiej. Mamy całkowicie kapitulacyjne wypowiedzi Macrona o tym, że Ukraina powinna po prostu się pogodzić z tym, że no trudno, straciła trochę i trzeba oddać to, co straciła. I wtedy Rosja będzie zadowolona, wszyscy będą dalej zadowoleni, będziemy mogli Nord Stream 2 uruchomić, będziemy wszyscy szczęśliwi. Ta wizyta nie była tak radosna i tak ciekawa dla samej Ukrainy, dla samego Zelenskiego, dlatego, że Macron nie jest jego sprzymierzeńcem, takim jak postrzega się Andrzeja Dudę i tak jak postrzega się Polskę. Jeżeli przyjeżdża do ciebie ktoś, kto ci mówi, słuchaj, weź się ogarnij, zrozum, że no niestety przegrałeś, musisz się z tym pogodzić i oddać część terytoriów, no to nie wita się kogoś takiego miło. Ta wizyta może miała pomóc jakoś sondażowo i przed samymi wyborami, nie pomogła i bardzo dobrze. Sygnał, który został wysłany po tej wizycie jest taki, że słuchajcie, lubimy was, ale zrozumcie, no wiecie, ważniejsze sprawy są niż tam wasze tam 2 czy 3 województwa w tej waszej Ukrainie. Tak? Więc z tego względu nie ma się co zastanawiać nad tym, co to dalej da, ponieważ wiemy doskonale, że nie da za bardzo nic. Jak my stawialiśmy sprawę jasno, jako Konfederacja mówiliśmy, że cała Unia Europejska powinna twardo stać na stanowisku tego, że jeżeli wchodzimy w sankcje, to wchodzi cała Unia Europejska. Jeżeli wchodzimy w pomoc, to wchodzi cała Unia Europejska. Tymczasem tej pomocy ani finansowo nie ma, bo Polska cały czas przyjmuje uchodźców, a nie dostała ani złotówki, ani euro ze strony Unii Europejskiej. Tymczasem my militarnie wspieramy Ukrainę.
Na drugim miejscu
Ukrainę.
Po Stanach Zjednoczonych.
Tak, właśnie. My militarnie wspieramy Ukrainę dużo bardziej niż ci, którzy się chwalą tym, że ją wspierają, czyli Niemcy. Tymczasem my jesteśmy tym państwem, które robi wszystko, żeby być jak najlepszym reprezentantem Ukrainy na forum Unii Europejskiej. Więc niestety no, negatywnie postrzegam tę wizytę. Bardziej
tylko
w kategoriach
pijar,
hipokryzja.
Hipokryzja.
Hipokryzja, ponieważ to są panowie, ci dwaj, którzy tam pojechali, którzy nie są kibicami Ukrainy, tylko są kibicami tego, żeby można było wrócić w spokoju do interesów z Rosją.
Czyli żeby gospodarka francuska-niemiecka napędzana paliwem kopalnym z Rosji była nadal najbardziej konkurencyjna na rynku europejskim.
No jeżeli zależności są na poziomie 60%, to się trochę nie ma co dziwić. Oni sobie nie wyobrażają w ogóle innego życia.
No, czy mogą sobie wyobrażać, no bo przy takim uzależnieniu od gazu, jakie mają, rosyjskiego gazu, jakie mają Niemcy, no to jest kwestia tego, tak. Jakie oni mają możliwości. No, Niemcy założyły sobie pętlę na szyję przez ostatnie lata tym Nord Streamem, także
wrócimy
możliwości i chęci, także to
wrócimy do tej kwestii. Pan Piotr Karczewski.
Dzień dobry Państwu. Oczywiście nie do przyjęcia jest stanowisko, że Ukraina ma oddać część terytorium, ponieważ zachęci to agresora do dalszej ekspansji. A wiemy, że w kolejności jest Mołdawia, kraje nadbałtyckie, a być może potem i Polska. Nasz naród zdał egzamin z pomocy dla Ukrainy. Chcę powiedzieć, że przyjęliśmy ponad 3 miliony uchodźców i ten egzamin zdaliśmy począwszy od prezydenta Rzeczpospolitej pana Andrzeja Dudy, premiera, ale również organizacji pozarządowych, samorządów wszystkich szczebli i Polaków, zwykłych Polaków, którzy przyjęli uchodźców do swoich domów. Polska wspiera Ukrainę na wielu płaszczyznach. Jedną z takich płaszczyzn są również wizyty, które odbyły się. Wizyta pana prezydenta, wizyta pana premiera, wystąpienie przed parlamentem ukraińskim, bardzo dobrze, owacyjnie wręcz przyjęte. Wspieramy Ukrainę i dalej będziemy to robić. Czy ta wizyta tych przywódców Francji, Niemiec i Włoch była potrzebna? Powiem tak, no lepiej późno niż wcale. Dobrze, że pojechali, natomiast oczywiście można dużo mówić, natomiast czyny są najistotniejsze. Oczekujemy od Niemiec i Francji i Włoch, że będą czynnie wspierać naszych braci na Ukrainie.
To podsumowując wizytę przywódców tych państw europejskich w Kijowie, kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wypowiedzi dla niemieckiej agencji prasowej broni polityki pojednania z Rosją, którą prowadziła Angela Merkel. Próba mediacji, tu cytat, nigdy nie może być czymś złym, podobnie jak próba pokojowego dogadania się. Więc z bandytami próbujmy się dogadać pokojowo. Zostawmy ten temat dyplomatyczny. Teraz pomówmy o tym, co nas czeka. Drożyzna i głód w Afryce, to spowodowane także wojną na Ukrainie. Według unijnego eksperta, i tutaj już znajduję te notatki, będzie brakować około 20 milionów ton zboża na międzynarodowym rynku. Jeśli nie zostaną odblokowane ukraińskie porty, grozi nam katastrofa żywnościowa. Artur Dziambor. Mhm.
No o tym od samego początku jest dyskusja, jakby nie było. Jednak Ukraina jest tym eksporterem na potężną skalę, przede wszystkim Afryka, co może się oczywiście odbić na całym świecie, ale też i u nas wzrost cen. No, o tym też mówił Joe Biden, gdy zastanawiał się nad dywersyfikacją jakoś możliwości transportowych. I myślę, że nasza wizyta nasza dyplomatyczna, nasze działania, czyli możliwości otwarcia transportu na kolejowego przede wszystkim, tak, jest czymś...
Do magistrali węglowej i do Gdyni, to połączenie, taki
był plan. I to jest to, czego my od samego początku oczekiwaliśmy. My mówiliśmy o tym od samego początku tego konfliktu, że dobrze, przyjmujemy uchodźców, oczywiście należy to zrobić, oczywiście należy przyjąć dzieci do szkół, my oczywiście musimy się tymi wszystkimi ludźmi jakoś zaopiekować, chociaż oczywiście też nie możemy sobie doprowadzić do sytuacji, w której sami ucierpimy przez to. No i żądaliśmy konkretów biznesowych, ponieważ wiadomo, wojna jest wojną, ale po tej wojnie trzeba będzie po pierwsze tę Ukrainę odbudować, a po drugie właśnie są kwestie zasobów naturalnych Ukrainy, co oczywiście oto jest ta wojna od samego początku, ale to też jest temat poboczny tutaj w tej dyskusji. Teraz kwestia robienia dobrych interesów. To było to, co my stawialiśmy od właściwie dnia pierwszego w przypadku opieki nad Ukrainą właśnie, w takim sensie. I to się wreszcie dzieje. Więc należy się cieszyć z tego, że do takich kontraktów doszło. I mam nadzieję, że to uratuje przede wszystkim to, co Ukraina ma do światu do zaoferowania. A jeżeli Polska będzie grała tutaj wiodącą rolę jako no, hub transportowy, no to będzie coś pięknego, ponieważ wiadomo, że my na tym zyskamy. Wiadomo, że my na tym zarobimy. To po pierwsze. Po drugie, wiadomo też, że będziemy strategicznie bardzo ważnym państwem dla całej Europy, może też i dla świata.
No chyba dla świata też, bo tutaj pojawia się Joe Biden, który mówi o silosach, które staną na naszej granicy, które pozwolą przechować zboże i następnie zboże to pojawi się na rynku, który wymaga tego. Pani poseł Seneszyn.
No, Putin postanowił zagłodzić świat, a strach, że to może nastąpić, to jest jego taktyką negocjacyjną. I właśnie chce wymusić na Europie ustępstwa, twierdząc, no, znaczy blokując eksport zbóż z Ukrainy. Przede wszystkim to jest groźne dla Afryki, to jest groźne dla Azji. Natomiast no, jakie jest ryzyko dla Europy? Takie, że głodujący ludzie w Afryce zaczną masowo przybywać do Europy, że to już nie będzie tak jak kilka lat temu, setki tysięcy, tylko to będą nawet miliony. No niestety tutaj Rosja w zakresie stosowania głodu jako broni politycznej ma duże doświadczenia, bo przecież w latach 1932-1933 Stalin wywołał sztuczny głód właśnie między innymi na Ukrainie i szacuje się, że wtedy od kilku do nawet 12 milionów Ukraińców zmarło z głodu. No to, co się działo wtedy na Ukrainie, to był po prostu niewyobrażalna gehenna. Tam dochodziło do aktów kanibalizmu i Putin w jakiejś mierze, wzorując się na Stalinie, chce teraz taką zastosować taktykę negocjacyjną, że jeżeli Ukraina nie pójdzie na ustępstwa, jeżeli nie zmuszą jej do tego między innymi sojusznicy, to wówczas będzie stosował politykę blokady eksportu. No i tutaj rzeczywiście wyjściem jest eksport nie drogą morską, ale drogą lądową, aczkolwiek no, to zarówno podraża, przedłuża i bardzo utrudnia sytuację. Dobrze, że mają być budowane te silosy. I tutaj trzeba od razu powiedzieć, że to nie stanowi zagrożenia absolutnie dla polskich rolników, dlatego że to jest zboże przede wszystkim, które pójdzie daleko od Polski, czy to na Daleki Wschód, czy pójdzie do Afryki. Także to raczej przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, jeżeli uda się przekierować ten eksport na drogę lądową.
No tutaj pani poseł wspomniała słowa, które padły z ust Donalda Tuska. Ukraińskie zboże może zagrozić polskim rolnikom. Bardzo chętnie cytowane były te słowa przez rosyjskie agencje informacyjne, te propagandowe. Niestety.
No ja akurat uważam, że nie zagrozi, że polscy rolnicy mogą być spokojni.
Pan Piotr Karczewski.
Właściwie musimy tutaj dwie sprawy gdyby rozłożyć. Już o pewnej rzeczy powiedział tutaj pani poseł, ale tak. Bardzo ważne jest, żeby zboże ukraińskie opuściło Ukrainę i poszło w świat. Można to zrobić w ten sposób, że zostaną tymczasowe silosy pobudowane na granicy polsko-ukraińskiej lub najdalej wysunięty na zachód tor, szeroki tor, który dochodzi w Polsce do Sławkowa koło Dąbrowy Górniczej i stamtąd transportowane do portów i eksportowane na świat. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ jeżeli będziemy mieli głód w Afryce, to trzeba się spodziewać milionów, a może i dziesiątek milionów ludzi, głodujących ludzi, którzy ruszą z Afryki na północ do Grecji, Włoch, Francji, Hiszpanii. Będziemy mieli ponowny kryzys migracyjny w Europie.
Przepraszam, natomiast że wejdę w słowo i kolejne środki finansowe trafią do Turcji, a do nas do tej pory nic nie trafiło. Tak, mówimy o poprzednim kryzysie.
Turcja otrzymała 6 miliardów euro za przyjęcie uchodźców, a my do tej pory...
Za zatrzymanie.
Natomiast druga sprawa jest taka, żeby nie wykorzystywać naszej infrastruktury zbożowej do przechowywania zboża ukraińskiego. Mówiąc krótko, żeby to zboże nie trafiło do polskiego obiegu, bo wtedy faktycznie może być sytuacja taka, że będzie konkurować ze zbożem polskim. My mówimy tutaj konkretnie o sytuacji takiej, że to zboże ma zostać poprzez Polskę, poprzez tymczasowe silosy w Polsce i porty polskie wyeksportowane w świat. Po to, żeby nie było głodu.
Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.
No to poważny temat, poważna dyskusja od dekad, bo ten kryzys migracyjny z 2014 roku, 15, jak dobrze pamiętam, no to miał wymiar około tam miliona uchodźców i on był w pewnym sensie sztucznie generowany trochę, no trochę mniej albo trochę bardziej, to pewnie historycy
no i pamiętamy to zaproszenie też.
Przez Turcję, no bo on wynikał z wojny na Bliskim Wschodzie. Turcja tak naprawdę miała swoich uchodźców, tak zwanych swoich uchodźców w swoich obozach. To jakby to był proces wymuszania przez Turcję wsparcia z Unii Europejskiej. Taki element ich polityki regionalnej. Tutaj możemy mieć do czynienia naprawdę z takim poważnym żywiołem. No, wiemy, jak dużą liczbą jest kilka milionów uchodźców. W Polsce mamy z tym do czynienia z uchodźcami z Ukrainy, chociaż to jest inny, zupełnie inny proces, bo to są faktycznie uchodźcy wojenni i osoby, które jakby uciekając przed wojną też chcą funkcjonować w społeczeństwie bez jakiejś większej pomocy socjalnej. No, tu nasi goście, bo to zawsze warto podkreślać, że uchodźcy z Ukrainy są u nas gośćmi, bo ta ich sytuacja jest wymuszona czasowo przez wojnę. Oni deklarują, że chcą wrócić albo chcą funkcjonować normalnie w polskim społeczeństwie i w polskiej gospodarce. Największym problemem jest to nawet nie gdzie im znaleźć pracę, tylko odpowiednią do ich wymagań, co też jest korzystne dla polskiej gospodarki, bo my tych rąk do pracy w Polsce potrzebujemy. Tutaj możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem faktycznego żywiołu, no, ludzkiej ucieczki, migracji, takiej wielkoskalowej migracji ludów, narodów z Europy, z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu do Europy Zachodniej głównie. No i tutaj też jest, wracając do poprzedniego tematu, trochę zahaczając go, no to też jest, pokazuje tą sytuację, czy to Scholza, czy Macrona, którzy są naprawdę w trudnej sytuacji, ale to też trzeba powiedzieć na własne życzenie. No jakby ta polityka w stosunku do Rosji, zwłaszcza Niemiec, przynosi im teraz no takie efekty. Z jednej strony są słabi gospodarczo, bo są uzależnieni od importu z Rosji. Znaczy w Niemczech mówi się o powrocie do elektrowni węglowych, tych wygaszanych przez ostatnie lata, żeby zachować bezpieczeństwo energetyczne. Jakby bo nie wszyscy się orientują. My mamy elektrownie węglowe z węglem własnym, który my tam palimy, żebyśmy mieli prąd. Znaczy to Unia Europejska oczywiście od lat próbuje nam ograniczyć, ale Niemcy nie mają tych elektrowni. Nawet jeśli pozyskają węgiel, to jeszcze muszą uruchomić elektrownie węglowe, ponieważ te elektrownie, które mają, są na gaz, a gazu po prostu dla nich nie będzie na świecie, no bo potrzebują go tak dużo. Także ten problem, z którym my się będziemy mierzyć, bo to będzie problem dla polskiej gospodarki, dla polskich podmiotów, czyli eksportu płodów rolnych z Ukrainy, czy też przechowywania ich tymczasowego, bo tu mówimy o skali około 5 milionów ton zboża, gdzie my możemy w dzisiejszych warunkach przetransportować do gdańskich albo do bałtyckich portów około 1,5 miliona ton, a resztę trzeba będzie rozłożyć jakoś w czasie, stąd ten pomysł z budową silosów, bo no wiemy, że to jest tak naprawdę przeładunek w dwóch portach. Jeden to jest ten morski, a drugi to jest z szerokich torów rosyjskich obowiązujących na Ukrainie na te tory europejskie. Także to jest bardzo skomplikowane zadanie, ale tak jak mówię, to jest no dziejowe wydarzenie, dziejowe przedsięwzięcie, które musimy ponieść i mam nadzieję, że sprostamy i no te skutki tego kryzysu wywołanego przez Putina będą jak najmniejsze.
Pan minister mówił tutaj o energii węglowej. Ja tutaj znalazłem dane ostatnie. Chiński import ropy naftowej z Rosji wzrósł o 55% w porównaniu z rokiem ubiegłym. I jest to rekordowy poziom, więc Rosjanie sobie radzą, eksportują swoje towary w drugą stronę.
Tak, tylko trzeba zauważyć, z jakiego poziomu te rurociągi, gazociągi, ten eksport do Chin, on jest, ale on nie jest na takim poziomie jak do Europy Zachodniej. Rosjanie, żeby sobie zrekompensować te straty jakby na Zachodzie, jeśli byśmy nałożyli naprawdę takie twarde sankcje na wszystkie kopaliny na gaz, musieliby z około 5 czy tam 10 lat budować nowe rurociągi, żeby te paliwa jakby przekierować do Chin, co też z powodów geopolitycznych też nie jest dla nich korzystne, no bo w takim wypadku no Putin byłby takim Łukaszenką dla Chin.
To gorzkie, ale po prostu nieuniknione, zapowiada niemiecki minister gospodarki. Wracamy do generowania energii elektrycznej opartej na węglu. To też tak w odniesieniu do słów pana wiceministra Rabendy. Pan Piotr Karczewski, czy nasze bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo i jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, i jeśli chodzi o małe kotłownie te domowe, jest pana zdaniem odpowiednio w tej chwili zapewnione?
Szanowni Państwo, Polska potrzebuje na sezon grzewczy około 9 milionów ton rocznie. Polskie kopalnie mogą wydobyć około 7 milionów ton. Więc musimy mieć węgiel z importu. I teraz prawo popytu i podaży tutaj działa. W związku z tym nastąpi w ostatnim okresie wzrost cen węgla, niespotykany wzrost cen węgla. W jaki sposób można się zabezpieczyć? No, poprzez zwiększenie wydobycia, poprzez przekazanie większego strumienia wydobycia krajowego do, na rynek dla klientów indywidualnych i poprzez większy import węgla ze świata, chociażby z takich krajów jak Kolumbia, RPA czy Australia. Cena węgla na świecie jest w tej chwili około 320 dolarów za tonę. To wychodzi jakieś 1400-1450 zł. Oczywiście rząd polski wprowadza od 1 lipca program dopłat i ustalona została cena 996 zł. Dla odbiorców indywidualnych. 750 zł mają otrzymać sprzedawcy jako rekompensatę. Myślę, że to są działania, które mają spowodować na pewno ulgę dla społeczeństwa. Natomiast na pewno sytuacja jest bardzo poważna i wymaga nadzwyczajnych kroków. Mam nadzieję, że będzie się w najbliższym czasie normować i ten import węgla, tak jak powiedziałem, z zewnątrz, również wydobycie krajowe się zwiększy i no, będzie zapotrzebowanie na węgiel wystarczające i podaż i popyt się wyrównają.
Poseł Joanna Senyszyn, to są wystarczające kroki, które podjął rząd, by przeciwdziałać temu skokowemu wzrostowi cen paliw kopalnych?
Znaczy, no, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ z jednej strony musimy przestawiać gospodarkę na zieloną energię i między innymi w KPO są takie zapisy. To są przecież też jedne z kamieni milowych, żeby przeznaczać odpowiednie środki na transformację energetyki właśnie w kierunku odnawialnych źródeł energii. A z drugiej ten kryzys spowodował, że te kraje, które chociażby Niemcy, które tak bardzo domagały się wręcz restrykcyjnego ograniczania węgla jako środka, który zapewnia energię czy ogrzewanie, no to same muszą wracać do węglowych elektrowni ze względu na ten kryzys. I właśnie ta sytuacja jest między innymi przyczyną, dla której takie państwa jak Niemcy, przede wszystkim Francja, chcą, żeby jednak ta wojna zakończyła się jak najszybciej, dlatego że ona bardzo niekorzystnie odbija się na ich gospodarkach, ale także na poczuciu bezpieczeństwa obywateli i to jest ich stąd taki właśnie cel. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to tutaj jesteśmy oczywiście w trudnej sytuacji, dlatego że ceny węgla poszły bardzo w górę, a Polacy zarabiają mało, mają relatywnie niskie emerytury, jeżeli porównujemy to z krajami Unii Europejskiej, a zatem taki wzrost, no w ogóle inflacja 13,9% w maju, a jak słyszymy, szczyt inflacji będzie w sierpniu, to znaczy jeszcze w czerwcu będzie wysoka, w lipcu, a w sierpniu będzie szczyt. No już wiemy, że najprawdopodobniej tylko raz będą podnoszone stopy procentowe, co z kolei znowu odbija się na koszcie kredytów, a więc Polacy Polacy muszą coraz bardziej zaciskać pasa i w ramach tego zaciskania pasa są również kwestie energetyczne. No, dobrze, że teraz mamy lato, będzie jesień, ale przecież kiedy nadejdzie zima, tak naprawdę nie wiemy, bo to, co na początku tutaj wszyscy mówili, że różne są prognozy, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską i niektórzy mówią, że to być może się skończy relatywnie szybko, ale mówi się też o tej palestynizacji, jak to pan redaktor powiedział, i że ta wojna może trwać całymi latami i wtedy oczywiście trzeba jakieś zabezpieczenia wprowadzić. Czy te zabezpieczenia są wystarczające? No w tej chwili musi być wprowadzona bardziej intensywna polityka antyinflacyjna, ponieważ ta inflacja, no nie widać, żeby rząd sobie radził z ograniczaniem inflacji. Ta pomoc, która jest dla gospodarstw domowych, to z jednej strony ona oczywiście jest niezbędna, ale z drugiej w pewien sposób ona też napędza inflację, dlatego że kiedy obywatele dostają nieco więcej środków, no to automatycznie inflacja rośnie. Natomiast w jaki sposób tę inflację zatrzymać? No tutaj były takie, słyszało się o takich rządowych pomysłach właśnie o regulowanych cenach, no ale to jest nieco niebezpieczne, bo ja aczkolwiek jestem oczywiście zwolennikiem interwencjonizmu państwowego w gospodarce i nie można wszystkiego zostawić wolnemu rynkowi. Tutaj poseł Dziambor za chwilę pewnie mnie skrytykuje, to jednak też nie bardzo wyobrażam sobie te regulowane ceny. One na węgiel już mają być, prawda? Chyba 996 zł za tonę, no ale to oznacza, że państwo będzie dopłacało producentom, czyli kopalniom, czy dystrybutorom, no, tę różnicę, która wynika z ceny detalicznej, która jest właśnie regulowana przez państwo. Więc też trudno powiedzieć, jakie to będzie miało dalsze skutki dla gospodarki.
Dużo znaków zapytania.
Dużo znaków zapytania, dlatego że no, gospodarka rynkowa może w różny sposób właśnie zareagować na tego rodzaju formę interwencjonizmu.
Wiceminister Rabenda, czy jakieś, może jest w stanie pan nam zdradzić, dalsze plany pomocy dla tych rodzin, które najbardziej cierpią z powodu rosnącej inflacji?
Znaczy tu jeszcze chciałem do pani profesor, jakby pani profesor i pani polityk, nie wiem czy pani wie, ale ceny w Polsce na przykład gaz są regulowane. To, tak, to nie jest nic nowego. Ten gaz, za który pani pewnie płaci tam w domu, jest regulowany i to jest cena dużo niższa od ceny rynkowej. I ten gaz, który mi się na przykład osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych ogrzewają, też jest regulowany, też jest obniżony i to jest kwestia no, regulacji, które funkcjonują od lat w Polsce. No, nie obejmowały one węgla.
Ale już zapłaciłam najnowszy rachunek za gaz o 100% wyższy niż
jakby
do
pani,
tej pory.
Jakby pani tak miała zapłacić cenę rynkową, to pani, uwierzy mi pani, że by pani była bardziej tutaj krytyczna w stosunku do rządu niż w dzisiejszej audycji.
Świadomość regulacji, to jest naturalne.
Tak, to dobrze.
Natomiast chodzi o to, że to rozszerzanie regulacji na coraz więcej produktów, no właśnie nie wiadomo, czyli jak na to też zareaguje.
No dobrze, pani poseł, dajmy
czyli
kilka
pani
słów dla pana.
Poseł uważa, że dla osób, które w domkach jednorodzinnych ogrzewają się gazem, ceny powinny być regulowane i dotowane przez wszystkich podatników, a dla osób, które mają piec węglowy, a węgiel jest przez sytuację międzynarodową dużo wyższy, tam nie powinniśmy dopłacać. No jakby to jest, nie, no bo pani to uprościła, no, także wytknąłem pani pewną manipulację, proszę się nie denerwować. To nie była złośliwość, tylko chodziło mi o to, żeby słuchacze wiedzieli, jak jest naprawdę. Państwo
do te paleniska węglowe,
gazowe, tak? To cały czas się dzieje.
Cała planeta będzie na tym tracić.
Znaczy, jeśli byśmy je przekształcali w gazowe, to teraz byśmy musieli wszystkim osobom dopłacać do gazu. A to, jakby to jest trudniejszy temat niż tylko jakby na audycję powiedzieć, że tam rząd robi źle, a tak, nie wiem, a Unia dobrze. Także to jest tak. Także jeśli chodzi o dofinansowanie w tym roku dla osób, które jakby opalają swoje piece węglem, to są, znaczy to też trzeba podkreślić i powiedzieć, bo nie wiem, czy z poprzedniej wypowiedzi chyba też nie wynikało, że no to nie jest jakiś wybór tych osób, że one mają piec węglowy, no jakby w pompy ciepła czy fotowoltaiki nie wszędzie da się zainstalować. Gazu też nie ma wszędzie, więc to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że nie wiem, te osoby kochają węgiel i dlatego się nim ogrzewają. To jest po prostu sytuacja historycznie jakby wynikająca z poziomu infrastruktury w mniejszych ośrodkach naturalna. I jeśli ceny węgla w sposób nienaturalny z powodów politycznych, z powodu wojny są bardzo wysokie na świecie, no to obowiązkiem państwa jest jakby dofinansowanie tym osobom możliwości ogrzania się w zimę. Znaczy nie widzę tu żadnego problemu. Zawsze w sytuacjach kryzysowych państwo powstało do tego, żeby w sytuacjach kryzysowych ludzie sobie radzili wspólnie razem, a nie każdy sobie, no bo tak jest łatwiej. No ale jakby to jest osobny temat. Jeśli chodzi o to wsparcie w czasach inflacji, no to oczywiście tak, inflacja jest wysoka, ona jest spowodowana między innymi już poza tymi sytuacjami wcześniejszymi, czyli COVID-em, dofinansowywaniem różnego rodzaju ulg dla przedsiębiorców, czy wsparcia przedsiębiorców dotacjami, też sytuacją międzynarodową wynikającą z wojny na Ukrainie. Jeśli mamy drogie źródła energii, paliwa, a takie są dzisiaj, jakby to pan wojewoda Karczewski o tym wspomniał, no to jeśli drogie są paliwa, no to drogie są produkty. Tutaj no, oczywiście my te programy wsparcia, tarcza i antyinflacyjne, obniżki podatków, czy to na paliwo, czy na nośniki energii, ale też wsparcie dla tych najuboższych. Tutaj też tą grupą są osoby opalające się węglem, ale też osoby najbiedniejsze. Znaczy, jak wiemy, że jak jest inflacja, no to jakby najbardziej cierpią ci najubożsi i to też jest rola państwa, żeby tym osobom pomagać. Ale też musimy zwrócić uwagę na to, że mimo tych trudnych sytuacji, tych trudnych warunków geopolitycznych, gospodarczych, politycznych, no to polska gospodarka ciągle się rozwija i jeśli też dołożymy do tego wzrost wynagrodzeń, co oczywiście trochę utrudnia zbijanie inflacji, no to on w Polsce postępuje. Najgorszą sytuację byśmy mieli wtedy, kiedy byśmy mieli wysoką inflację i upadającą gospodarkę i bezrobocie. Na szczęście tutaj nie mamy do czynienia z taką sytuacją i ten trudny czas wzrostu cen, no miejmy nadzieję, że on będzie krótkotrwały, bo nawet przy trwającej wojnie na Ukrainie te ceny, czy to paliw, czy ceny w ogóle produktów światowych się ustabilizują, nawet jeśli wojna się będzie przedłużać. Także no, no
tak,
musimy tutaj
nowe drogi, nowe źródła,
no tak,
to się
ale wiceminister Siarka no kompromituje i rząd, i Polskę, mówiąc, że
no, ale
można
pani
sobie
chce
rozbierać i ogrzewać.
Nie no, pani znowu chce manipulować. Jakby ja wiem, że pani reprezentuje tą część klasy politycznej, dla których jak ktoś gdzieś się opala, czy to węglem, czy to właśnie jakimś drzewem z lasu, to jest ktoś gorszy i można się z niego naśmiewać. Jakby ja jestem z małej miejscowości, ja pani mogę powiedzieć, że to jest rzecz, która jest normalna i to jest jakby, ja wiem, że tak pani tutaj się troszeczkę na mnie zdenerwowała za te ceny regulowane, chociaż pani jako profesor powinna wiedzieć, że a politek to tym bardziej.
To,
ale jakby, no właśnie, no także
to zakończmy.
Także zna pani realia, proszę się
wyzłośliwiać
na ludziach, którzy
dopłat,
są trochę biedniejsi.
Dopłat do chrustu nie ma, są za to dopłaty do węgla i to całkiem niemałe. No właśnie, czy
Czy dopłaty? Nie powiedział.
Zawsze trzeba było za niego płacić. Pani profesor, pani jest profesorem ekonomii i politykiem, który siedzi w Sejmie od wielu, wielu lat. Powinna w ogóle pani wiedzieć, jak funkcjonuje w Polsce gospodarka i jak żyją ludzie. Polecam wybrać się kiedyś do mniejszej miejscowości, zobaczyć, jak żyją ludzie.
Pani poseł, ja oddaję głos posłowi Arturowi Dziamborowi. Jeszcze w tym temacie się nie wypowiedział, a jestem ciekawy, jak wolnościowcy patrzą na to wsparcie.
Czy tak, po pierwsze porozmawiajmy o kilku kwestiach, które były tutaj poruszone. Przedstawiciel rządu powiedział o bezrobociu po raz, nie wiem, 2380. Rząd wspomina o tym, że bezrobocie jest w Polsce niskie. Owszem, bezrobocie jest w Polsce niskie i niskie będzie tak długo, jak Polska Polska będzie krajem wciąż tańszego pracownika. I to wieczne chwalenie się niskim bezrobociem w Polsce, w momencie, gdy cała Unia Europejska się dawno zorientowała, że w Polsce się dużo mniej płaci niż, niż w całej Europie. Jedynie branża IT dobrnęła zarobkami do standardów europejskich. Wszystkie inne branże w tym momencie jeszcze cały czas są na dużym dole, w związku z czym u nas bezrobocia nie ma, poza osobami, które pracować po prostu zwyczajnie nie chcą albo nie muszą. Więc to wieczne chwalenie się niskim bezrobociem jest naprawdę czymś, co
dobrze, nie jest. Ale co z tymi dopłatami? Co z tymi dopłatami?
Ale panie pośle, kilkanaście lat temu mieliśmy jeszcze tańszą siłę roboczą, jeszcze niższą, najniższą średnią krajową i było duże bezrobocie. Tylko, ja pamiętam, kiedy było bezrobocie.
Ja też, tylko 2 kilometry stąd mamy centrum biznesowe Olivia Business Center, które ma 8 tysięcy pracowników chyba w tym momencie w różnych korporacjach i to wszystko są korporacje, które tu przyjechały dlatego, że taniej było zatrudnić absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej, aniżeli szukać tych samych pracowników w Niemczech czy Francji. Ja się z tego cieszę.
Zobaczyć rocznik statystyczny, ile jest osób, poziom zatrudnienia postrzega przez 8 tysięcy zatrudnionych w jednym biurowcu,
Panie ministrze, jak my kończyliśmy studia, to było tak, że w jednej ręce dostawałem dyplom, a w drugiej ręce już się trzymało bilet do Manchesteru. Taki żart chodził po uniwersytecie.
Panie pośle,
i to
dobrze,
wróćmy
do kwestii pomocy rządu, chociażby przy dofinansowaniu zakupu węgla.
Rząd powinien maksymalnie odpodatkować Polaków po to, żeby Polaków było stać na utrzymanie się. I te kontrakty wszystkie gazowe i wszystkie węglowe powinny być podejmowane ostatecznie na zasadach wolnorynkowych. Mam nadzieję, że kiedyś taki świat będzie. Dzisiaj takiego świata nie mamy, więc nie ma o czym dyskutować.
I tu stawiamy kropkę. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani poseł Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pan Piotr Karczewski, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Artur Dziambor, poseł Wolnościowy i Konfederacji i Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.